7:46 poranek wnet w studiu kolejny gość. Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Dwukrotnie stawał pan przed Wysoką Izbą, przed Sejmem, prezentując exposé i założenia polskiej dyplomacji. Jakie powinny paść słowa dzisiaj o 9:00, kiedy minister Czaputowicz wejdzie na mównicę i będzie prezentował na najbliższy rok założenia naszej dyplomacji?
No nie chcę zdradzać, bo te słowa padną już po godzinie 9:00 dzisiaj. Dzisiaj rano, ale mam nadzieję, z tego co wiem, to będzie to dużo kontynuacji naszej polityki z ostatnich 2 lat.
Dużo kontynuacji. Pan w swoich exposé dwukrotnie mówił o bezpieczeństwie, że to jest ten główny kierunek dla polskiej dyplomacji, o NATO. Mamy wojska NATO, o członkostwie niestałym w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. To też się udało zrealizować. Mamy członkostwo to w bardzo dobrym głosowaniu, bardzo dobrym wyniku w głosowaniu, więc można powiedzieć, że pana cele zostały zrealizowane i czas na nowe cele.
To prawda, ale bezpieczeństwo nie jest dane nigdy raz na zawsze. To o tym wielokrotnie mówiłem. Pisałem w różnych wystąpieniach publicystycznych i je trzeba umacniać, szczególnie przez państwo, które jest tak bardzo doświadczone i negatywnie doświadczone przez historię. Więc to bezpieczeństwo w dalszym ciągu powinno być celem, prerogatywą numer jeden.
Ale coś jeszcze można zrobić? Mamy wojska amerykańskie tutaj w Polsce, mamy amerykańskie buty, to czego kiedyś pan się domagał w roku 2006-2007, kiedy pan mówił, że my chcemy mieć tutaj amerykańskich żołnierzy i to już jest zrealizowane. To gdzie, można, gdzie iść dalej?
No, po pierwsze można mieć więcej, prawda, tak aby nikomu do głowy nie przeszło, aby testować wiarygodność tej obecności. Po drugie, no z formalnego punktu widzenia jest to obecność rotacyjna. Nam by zależało, żeby to była obecność stała, żeby to były bazy stałe. Dwa lata temu, kiedy zaczęliśmy dopominać o tą obecność, to Amerykanie mnie przestrzegali, no dobrze, będziemy, tylko nie mów o bazach stałych. Ja mówię, to przymiotnik, jaki przed rzeczownikiem obecność sobie wstawicie, dla mnie jest obojętny. Ta obecność jest najważniejsza. Czy to będzie rotacyjna, wysunięta, wzmocniona i tak dalej, to już sobie dopiszcie, jaki chcecie, ale chodzi o obecność. Poza tym ciągle zabiegamy o to, aby te wojska, które stacjonują na całej flance wschodniej, były wpasowane w pewne dowództwo, w pewne ramy dowódcze sił natowskich, które by spinały te wojska, które by przewidywały, w jaki sposób one mają reagować na wypadek zagrożenia. Także jeszcze jest wiele do zrobienia.
W Elblągu ma powstać dowództwo, przynajmniej powstaje, tak no się właśnie mówi, ale też powstaje nie bez trudności. A jeszcze tak trochę od kuchni, panie ministrze. Jak wygląda przygotowanie takiego exposé? To jest tak, że cały sztab pracuje, czy to minister?
Ciężko i mozolnie, oczywiście, że tak. Najpierw departamenty różne przysyłają tak zwane wkłady, czyli przysyłają informacje o tym, co zrobiono w ostatnim roku, jakie są plany na najbliższy rok. To jest technicznie montowane w pewną całość, no ale potem oczywiście minister najczęściej albo sam, albo z grupą zaufanych ludzi, jeśli ma gabinet polityczny, to nadaje temu pewien osobisty kształt. Wprowadza pewne dodatkowe tezy, bądź wybija jedne tezy, priorytety nadaje i tak dalej.
Procentowo ile tam jest szefa dyplomacji, a ile jest samego gmachu, który ustala kierunki?
To trudno określić.
A w pana przypadku jak było? Dostał pan te wkłady kolejnych departamentów i co pan z nimi robił? Wykreślał, przekreślał, poprawiał?
Też oczywiście. To trwa wiele tygodni, takie przygotowanie takiego exposé. Toczą się oczywiście różne spotkania, burze mózgów, aby jednak głośne czytanie niektórych fragmentów i tak dalej. Jest to skomplikowana praca, która trwa przez kilka tygodni.
Nie musi pan minister na to pytanie odpowiedzieć, ale ja je pozwolę sobie zadać. Które elementy budziły w panach spoza największe wątpliwości, nad którymi fragmentami toczyły się największe dyskusje?
No myśmy jasno postawili 2 lata temu, iż naszym najbliższym partnerem w Europie jest Wielka Brytania. To wskazaliśmy, że, ale jednocześnie zaznaczyliśmy, w jakich obszarach, w dziedzinie bezpieczeństwa, ponieważ w tamtym czasie to bezpieczeństwo było wypunktowane. Myśmy, jak państwo pamiętają, być może 2015 rok, weszliśmy w 2015 rok w sytuacji, kiedy szczyt natowski w Newport w Walii przyjął założenia, iż bezpieczeństwo nasze będzie opierało się na tak zwanej szpicy, która gdyby doszło do jakiegoś konfliktu czy incydentów na granicy wschodniej, to doleci do nas. My już w 2015 mieliśmy świadomość, że ta szpica jest niewystarczająca i prezydent Duda wtedy jeszcze jako elekt już wybrany zaczął głosić tezę Newport Plus, czyli trzeba było uzupełnić ten Newport Plus i na przełomie 2015-16 roku NATO rzeczywiście doszło do wniosku, że szpica może nie dolecieć, ponieważ Rosjanie zdobyli tak zwane instrumenty antydostępowe i trzeba zagwarantować obecność na terenie flanki wschodniej, żeby nie dopuścić do takich incydentów i odstraszyć ewentualnie agresora.
I pan minister mówił, że elementem tego Newport Plus będzie Wielka Brytania i nasze porozumienie, a polscy dyplomaci, których pan zastał, mówili, że nie, że Niemcy, że co mówili, jaki był opór?
Znaczy oporu nie było, dlatego że widzieliśmy, iż inni poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, innych sojuszników w tej koncepcji bezpieczeństwa, to Polska nie ma. Dlatego, że i wtedy, i do dzisiaj widzimy, i Niemcy, i Francuzi uważają, że taka obecność być może jest zbyt duża. Ja przypomnę 2016 rok, wielkie manewry Anakonda na terenie Polski, 30 tysięcy wojsk natowskich i polskich i otwarta krytyka ówczesnego ministra spraw zagranicznych Niemiec, Franka-Waltera Steinmeiera, a po co to i po co to jeszcze u granic rosyjskich się toczy. No, jest szereg państw Europy Zachodniej, które inaczej postrzegają Rosję, inną perspektywę, inną wrażliwość mają bezpieczeństwa.
W studiu jest jeszcze Antoni Opaliński, który śledzi bezpośrednio i z uwagą sprawy międzynarodowe.
Panie ministrze, żeby nie było, że jest tak bardzo dobrze, to wyjdzie przedstawiciel opozycji i czegokolwiek by nie powiedział szef dyplomacji, powie, że jest bardzo źle. Skłóceni jesteśmy z Komisją Europejską, co było słychać wczoraj a propos Białej Księgi. Skłóceni jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi a propos ustawy, nowelizacji ustawy o IPN-ie. Skłóceni jesteśmy z Izraelem i nie wiadomo, po co jeszcze powiększyliśmy konflikt z Ukrainą. Będzie mógł powiedzieć totalna porażka polityki zagranicznej rządu.
No, mogłem powiedzieć, no jest nowy minister, niech się broni, prawda? Ale oczywiście będę go wspierał. I tłumaczył, że tak nie jest. Oczywiście nie jesteśmy skłóceni. Państwo, które jasno definiuje swoje interesy i chce je realizować, oczywiście natrafia czasem na pewne kolizyjne dyskusje z innymi państwami. Nie jesteśmy skłóceni ze Stanami Zjednoczonymi. Po prostu pewnie w Stanach Zjednoczonych i to ministrowie, którzy odwiedzali ostatnio, minister Szczerski, minister Magierowski, jasno przyznali. Oczywiście jest pewne zaniepokojenie, w którym kierunku, jaka będzie interpretacja tej ustawy, tej noweli o IPN-ie i tyle. Natomiast jest to oczywiste, że jest to zaniepokojenie, które nie wpływa na relacje, nie wpływa na stosunki wojskowe, na stosunki gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. Pewne zaniepokojenie też wyrazili Izraelczycy i diaspora żydowska, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i toczy się również dialog z tymi środowiskami. Była wizyta ministerialna również w Jerozolimie, gdzie rozmawialiśmy na ten temat. Z kim jeszcze rzekomo jesteśmy skłóceni? No.
Wczoraj lektura Białej Księgi ze strony urzędników Komisji Europejskiej nie wypadła jakoś tak szczególnie entuzjastycznie.
Czekamy jeszcze na ich oceny. To dopiero są wstępne oceny ustne, które przedstawił Timmermans na konferencji prasowej. Natomiast no, dialog się toczy. Urzędnicy brukselscy 2 lata temu wyrazili wątpliwości wobec naszych reform w dziedzinie praworządności. Podjęliśmy ten dialog. Wszystkie wątpliwości, które były zgłaszane na piśmie, spotkały się z naszymi odpowiedziami. Zawsze żeśmy odpowiedzieli. Pan Timmermans był wielokrotnie zapraszany do Polski. W 2016 roku korzystał z tego zaproszenia, został przyjęty w MSZ-cie, był przyjęty również z panią premier Szydło. W 2017 roku przybył do Polski, ale zamiast przyjechać do MSZ-u rozmawiać z nami, poszedł na wiec politycznego do Gazety Wyborczej. Uruchomił dialog w ramach Rady do Spraw Ogólnych, General Affairs Council. Jest nasz przedstawiciel, wiceminister spraw zagranicznych, który funkcjonuje w tej Radzie i odpowiada za każdym razem. Teraz doszły dodatkowe instrumenty, ponieważ jeszcze z Timmermansem i z Junckerem spotkał się również premier Morawiecki, który dodatkowo jeszcze przedstawił wyjaśnienia w Białej Księdze. Wyszliśmy naprzeciw tak daleko, jak to jest możliwe, z wyjaśnieniami komisji na temat naszych reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości.
Panie ministrze, z pana oglądu sytuacji wygląda, jest takie światełko, że jest szansa, żeby się na gruncie prawnym dogadać z Komisją Europejską, czy to jest spór ideologiczny, którego my na gruncie rozmów i kolejnych analiz prawnych nigdy w życiu nie rozwiążemy?
Nigdy w Polsce nie ma takiego terminu oczywiście, ale rzeczywiście bardzo trudno jest to rozwiązać na płaszczyźnie prawnej. Wspomniała już o tym Komisja Wenecka 2 lata temu, która przyznała, że jest to spór polityczny. Końcowy wniosek Komisji Weneckiej z wiosny 2016 roku mówi o tym, że jest to spór polityczny. I my też uważamy, że nasze wyjaśnienia prawne, że bardzo rzeczowe, bardzo szczegółowe są ignorowane, są odrzucane przez komisję, dlatego że oni traktują to właśnie jako spór ideologiczno-polityczny i ich koncepcja, aby zreformować nasz wymiar sprawiedliwości, jest taka, żeby było jak było. Tego nie możemy zrobić.
A jak rozumiecie swoisty dwugłos w nowym rządzie niemieckim? Kanclerz Merkel w poniedziałek w Warszawie mówi, że oczekuje kompromisu między Polską a Komisją Europejską. Z drugiej strony niemiecki minister do spraw europejskich Michel Roth podkreśla, że możemy rozmawiać, ale koniec końców odpowiednie ustawy muszą być zmienione, muszą być uwzględnione z zastrzeżenia Komisji Europejskiej.
No ten dwugłos niemiecki jest znany już od kilku lat. On wynika z faktu, że urząd kanclerski należy do innego ugrupowania, to jest CDU, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w rękach SPD.
A to mamy złego i dobrego policjanta, tak to wygląda?
No widać, że SPD ma twardsze spojrzenie na nasze reformy.
A czy jeśli chodzi o ten tandem niemiecko francuski. Tutaj wydaje się, że próbowaliśmy jakoś wejść pomiędzy, powiedzieć, że my jesteśmy ci bardziej wolnorynkowi, jesteśmy liberalni. Takie były próby i ze strony ministra spraw zagranicznych, i ze strony premiera. Tutaj podkreślenia, że istnieje pewna bliskość między nami a Niemcami i dystans do Francji, jeśli chodzi o stosunki do spraw gospodarczych.
To prawda. Myśmy już od jakiegoś czasu zauważyli, że francuska gospodarka, która jest daleko słabsza oczywiście od niemieckiej, wychodzi z założenia już od jakiegoś czasu, że obroni się w tej konkurencji europejskiej poprzez nałożenie protekcjonistycznych rozwiązań. To już było widoczne w czasie kampanii wyborczej prezydenckiej. Pani Le Pen bardzo o tym mówiła. Ku naszemu zdziwieniu potem również i prezydent Macron, kiedy wygrał, zaczyna mówić o protekcjonizmie, o podziale Unii Europejskiej. Więc tutaj nam jest nie po drodze z takimi rozwiązaniami, bo uważamy, że fundamentem funkcjonowania europejskiego to jest przestrzeganie tych czterech swobód, prawda? Swoboda przepływu ludzi, kapitału, usług, towarów i tak dalej. I na tym opieramy
Unię. No ale to właśnie, żeśmy ponieśli, zdaje się, kolejną porażkę, jeśli chodzi o pracowników delegowanych.
Jest jeszcze nie do końca, no ale walczymy na ten temat, ale to jest, w takim razie jest to, jeśli taka decyzja zostanie wprowadzona, ta dyrektywa o pracownikach delegowanych, to będzie to sprzeczne z fundamentalnymi swobodami Unii Europejskiej. Tu Unia udowodni w takim razie, że istnieją podwójne standardy, że podejmuje się decyzje, które są bardziej bliższe rozwiązaniom jednych krajów, a występują przeciwko innym krajom. A to jest nie pierwszy raz, widzimy podwójne standardy w Unii Europejskiej.
Panie ministrze, to jest tak, że reforma Unii Europejskiej będzie musiała kiedyś pójść albo w kierunku Wyszehradu, albo w kierunku deklaracji rzymskiej, albo w kierunku deklaracji wersalskiej, jeszcze podpisanej przez byłego prezydenta Francji, François Hollande'a. Pana zdaniem jest szansa realna, żeby obecny gabinet przeciągnął kanclerz Merkel do naszej wizji? To w ogóle jest sens, żeby się starać o takie obudowanie takiego sojuszu?
Oczywiście, że jest, bo ja przypomnę, wspomniał pan redaktor brukselską, rzymską w zasadzie deklarację z marca ubiegłego roku, kiedy przyjmowaliśmy to na 60-lecie Unii Europejskiej. Wczesna wersja tej deklaracji jasno zmierzała do tego, by dać zielone światło do podziału, do stworzenia Unii Wielu Prędkości. W wyniku naszych działań, a między innymi tym postawieniu się w kwestii Tuska, prawda, gdzie zawetowaliśmy sprawę Tuska, Unia Europejska dostrzegła, że my jesteśmy na tyle zdeterminowani, że możemy wetować inne również rozwiązania. Ta deklaracja została bardzo zmieniona i jest taka, która satysfakcjonuje wszystkich. Pytanie jest, w jakim kierunku ma iść Unia? Czy ma iść w kierunku jakiegoś utopijnego pseudopaństwa? Czy ma być to Unia, która ma służyć poprzez rozwiązania gospodarcze i społeczne państwom członkowskim, obywatelom członkowskim, a nie jakimś elitom, które są owładnięte jakąś koncepcją utopijną, polityczną?
No ale to bym przeczył o tym, że to Polska będzie przekonywać Niemca, a nie odwrotnie, że to my będziemy kształtować powoli politykę niemiecką, europejską politykę niemiecką i skłaniać Niemcy do naszej wizji.
Po części się to udaje i to, że w niemieckich dokumentach przyjętych przez nową koalicję jest zapis, że poza Francją Polska jest następnym partnerem do rozmów o sytuacji w Europie i jest też naszym zwycięstwem. I to jest to, że pani Merkel, a wcześniej jeszcze minister spraw zagranicznych przyjeżdża do nas, to jest też naszym zwycięstwem, ponieważ w Niemczech, jak widać, doszło do pewnej refleksji. Zobaczono, że przez te kilka ostatnich lat my potrafiliśmy zdefiniować jasno nasze, wyartykułować nasze interesy i zacząć je realizować. W dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, bo rozmawialiśmy o obecności NATO i Stanów Zjednoczonych, w dziedzinie gospodarczej, integracja tego obszaru, kwestia Trójmorza, prawda, która jest to koncepcja gospodarcza, współpracy gospodarczej w dziedzinie energetyki, w dziedzinie komunikacji, transportu. Udało nam się przyciągnąć bliską współpracę Stanów Zjednoczonych z tym regionem. No, w zanadrzu jest też jeszcze koncepcja 16+1, czyli rozwiniętej współpracy z Chinami. To są wszystko elementy, które wreszcie dotarły do polityków niemieckich, że jest to partner, z którym warto się liczyć.
Żeby mieć dobre kontakty ze Stanami, chyba będzie konieczna pewna zmiana czy nowelizacja ustawy o IPN. Jak w ogóle do tego doszło, że polski rząd, parlament, senat przyjął taką nowelizację, mimo tego, że były głosy także z MSZ-u, że będą kłopotem?
To już nie wracajmy do historii. Historycy teraz opiszą, analitycy to przedstawią. Natomiast no, ważniejsze, jak z tego wybrnąć oczywiście.
Zmiana ustawy?
Zanim dojdzie do zmiany ustawy, oczywiście na to odpowie Trybunał Konstytucyjny, który pracuje nad tym i być może zaproponuje jakieś rozwiązania. Ale być może na przykład, ja też lansuję taką tezę, można zaproponować pewne rozwiązania wykonawcze, rozporządzenia wykonawcze, prawda, które by doprecyzowały to realizację w tej ustawy. Albo przyjąć te rozporządzenia wykonawcze dla IPN-u, albo dla Ministerstwa Sprawiedliwości, które wytyczne jakieś narzuciło. Ja rozumiem, że w tej chwili są takie prace prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości i w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy też kontakt, jak wspomnieliśmy, i z Amerykanami, i Izraelczykami. I mam nadzieję, że w ciągu paru miesięcy ta sprawa zostanie wyjaśniona.
Oczekiwał pan, żeby Trybunał zmienił tę ustawę, wykreślił pewne zapisy?
Ja nie mam zamiaru narzucać niczego Trybunałowi.
Niczego nie narzucamy, tylko...
Trybunał pracuje. Na pewno wszyscy to podkreślają, przecież i marszałek Sejmu, marszałek Terlecki jakiś czas temu w swoim wywiadzie wspomniał i prezydent wspomniał o pewnych niefortunnych rozwiązaniach. W którym kierunku to pójdzie? No dajmy szansę Trybunałowi, niech znajdzie rozwiązanie.
Z punktu widzenia MSZ, ostatnie pytanie w tej kwestii, to był błąd? Przyjmowanie tej ustawy?
Ja nie jestem recenzentem od tej kwestii. No, zarówno jak wspomniałem, prezydent Andrzej Duda wspomniał, że termin przyjmowania tej ustawy niefortunny.
Czyli to było niefortunne. Co się stało z
tą
ustawą?
No mogę tylko przypomnieć ocenę prezydenta Andrzeja Dudy.
A pana prywatna ocena jaka będzie?
Podzielam ocenę oczywiście prezydenta.
A to z tą również chyba niefortunną poprawką dotyczącą Ukrainy, zwłaszcza z tym przedziwnym przedziałem czasowym od 1925
roku. No rzeczywiście, tutaj warto się zastanowić, jak to bardziej precyzyjnie zapisać. To też już niektórzy politycy wspomnieli, że ta poprawka była wprowadzona pod presją, szybko, bez pewnych przewidywań, jak ona może wpływać na relacje i zapewne też będzie przedmiotem dyskusji w Trybunale i być może Trybunał zaproponuje jakieś rozwiązanie.
Czy nie wynika jednak z tego, że polska polityka zagraniczna zajmuje się trochę tak zbyt często gaszeniem pożarów, które sama wywołuje?
Nie, dlatego że problem polega na tym, iż przez wiele, wiele lat, ostatnich dekad, wiele problemów było zaniedbanych i było nierozwiązanych. Pamiętacie państwo koncepcję poprzednich rządów, że wystarczy być. Zrealizowaliśmy nasze cele narodowe, bo weszliśmy do Unii, weszliśmy do NATO, wystarczy płynąć w głównym nurcie, biernie zakładano i jakoś to się rozwiąże. Wcześniej mówiono, wystarczy wejść do Unii Europejskiej, przyjąć acquis communautaire, czyli to całe przyrządowanie prawne i wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki się rozstrzygnie. Okazuje się, że nie. No, dotykamy teraz polityki historycznej, która też była zaniedbana, bo przez lata głoszono hasło wbierzmy przyszłość, a nie zajmuj się historią i tak dalej. My dzisiaj przez te dwa lata ostatnie próbowaliśmy nadrobić stracone 20 parę lat zaniedbań. No i to jest problem. Tam, gdzie się dotkniemy, natykamy się na, jeśli artykułujemy nasze interesy, dotykamy często, no, czy napotykamy często na dyskusję, debatę, na retoryczne wystąpienia niektórych państw. Niestety musimy przez to przejść.
Wracając do spraw czysto praktycznych, czy pan się spodziewa, które kraje poprą nas, gdyby się okazało, że dojdzie jednak do tego głosowania związanego z legendarnym artykułem 7?
Nie, ja mam nadzieję, że tego nie dojdzie. Celem polskiej dyplomacji jest doprowadzić do tego, żeby ta procedura została wstrzymana. Jest na to szansa. No, w ostateczności możemy doczekać do przyszłego roku, do wyborów europarlamentarnych w maju 2019 roku i czekać na nową komisję, na nowy europarlament, który inaczej podejdzie do tych spraw, mniej ideologicznie, mniej politycznie.
A czy możemy coś, pana zdaniem, zmienić w naszych ustawach? To, co apeluje minister niemiecki.
No, apele tej części polityków zachodnich, jak i biurokracji brukselskiej są takie, żeby było jak było. No nie możemy.
No ale może jest gdzieś w pół drogi, możemy się spotkać, czegoś możemy zrezygnować. Czy nie widzi pan minister takiej...
Nie widzę takiej szansy, aby być może jakieś poprawki można to zrobić. To też jest kwestia pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, pewnych decyzji politycznych naszego ugrupowania. Ale główne zręby reformy zostały przegłosowane i zostały wprowadzone w życie. W związku z tym to funkcjonuje. Ten mechanizm jest w tej chwili sprawniejszy niż był kilka lat temu. Poza tym nie możemy się zgodzić na taką koncepcję podwójnych standardów. Przecież Unia Europejska w 2015 roku nie protestowała, kiedy pseudoreformy były wprowadzane w życie w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego przez poprzedników naszych. To były też reformy złe, które powinny być oprotestowane przez Unię Europejską.
Wśród dziesiątków tematów, które nie poruszymy, nad jednym musimy się zatrzymać. To jest kwestia Rosji. 18 marca Władimir Putin rozbił bank. Dostał znacznie więcej poparcia niż zwykle. 70 kilka procent. Zbliża się do wyników, jakie osiąga Łukaszenka na Białorusi. Polski rząd, prezydent powinien pogratulować prezydentowi, czy tak jak Juncker, czy prezydent Trump, czy powinien się wstrzymać z gratulacjami?
No, gdybym mnie zapytał, to ja bym powiedział, że tak, to należy poczekać. Jednak po pierwsze chociażby z faktu, że ostateczne wyniki nie zostały ogłoszone chyba nawet przez rosyjską komisję. Z jakichś powodów to trzymają. Poza tym mamy wiele informacji płynących z różnych instytucji międzynarodowych, organizacji międzynarodowych, że te wybory nie były uczciwe. Czekajmy na przykład na raport ODIHR-u. To jest instytucja, która monitoruje, której siedziba jest tutaj w Polsce, w Warszawie. Poczekajmy na raport OBWE i innych instytucji. I być może wtedy dopiero powinna być jakaś reakcja prezydenta.
Minister Szczerski mówi, że teraz nie wyślemy żadnych gratulacji, ale być może taka nota będzie przy okazji inauguracji i rozpoczęcia czwartej kadencji prezydenckiej Władimira Putina.
Tak jak powiedziałem, poczekajmy na formalne wyniki. Ja wiem, że niektórzy przywódcy na świecie jednak kurtuazyjnie takie życzenia wysyłają. No jednak na nas spoczywa większy obowiązek. Jesteśmy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. Jesteśmy tym strażnikiem prawa międzynarodowego. Jak powiedziałem, na naszym terytorium w Polsce jest instytucja ODIHR. To jest instytucja, która ma monitorować właśnie standardy demokratyczne i standardy w wyborach demokratycznych. I myślę, że raczej poczekajmy na raporty, na oceny, jaki przebieg miały te wybory.
Co pana najbardziej w tych wyborach zaskoczyło? Wynik znacznie wyższy
niż... Nic mnie nie zaskoczyło. Wręcz uważam, że przy takiej koncepcji kampanii wyborczej to być może prezydent Putin aż się przestraszył, że wyznaczył sobie tylko 77% zwycięstwa.
Może po prostu głosowanie było uczciwe.
Ale wiecie państwo, ja uważam, że w sytuacji obecnej Rosji, on, gdyby te wybory były uczciwe, on by pewnie je wygrał.
No, to mało osób ma wątpliwości, żeby tak.
Gdyby one były, dlatego że nie ma kontrkandydatów, nie ma silnych partii. Być może jego konkurenci mieliby troszkę lepsze wyniki, ale nawet gdyby zastosować standardy europejskie, to on by wygrał, dlatego że rzeczywiście jest popularny. Tak jak pewnie Łukaszenka wygrałby normalnie w normalnych wyborach swoje wybory na Białorusi.
kwestia Ukrainy na sam koniec. Tutaj rozstaje się pewna zmiana i odprężenie w relacjach Warszawa-Kijów. Pana zdaniem jest szansa na realne porozumienie z Kijowem na zasadach partnerskich, także uznanie tych kwestii historycznych przez rząd Poroszenki?
No tu wiele zależy od jednak rządu i od prezydenta Ukrainy. Myśmy od lat wyciągali rękę do Ukrainy. Na wszystkich frontach, wszystkich instytucjach, gdzie jesteśmy, Polska była adwokatem Ukrainy. Wychodząc daleko, nawet do przodu, przed Ukrainę, nawet zwracano nam wielokrotnie uwagę w tych instytucjach. Słuchajcie, nawet sami Ukraińcy nie domagają się takiego statusu, jak wy proponujecie dla nich. Więc ze względów geopolitycznych myśmy zawsze byli krok do przodu przed Ukraińcami, walcząc o ich interesy.
To powinno się skończyć.
I problem polega na tym, że Ukraińcy zaczęli to wykorzystywać i nie realizować szeregu porozumień bilateralnych. No, takich na przykład jak ekshumacja, jak polityka historyczna, ochrona miejsc pamięci, grobów, cmentarzy i tak dalej. I oni zaczęli stosować taką sztuczkę, słuchajcie, geopolityka, rozumiecie, zagrożenie rosyjskie, skoncentrujmy się na tym, mamy działania wojenne, interesy bezpieczeństwa są w tej chwili ważniejsze, kiedyś wrócimy, jak się sytuacja uspokoi, do rozwiązywania tych spraw bilateralnych. Myśmy powiedzieli, nie, geopolityka i zagrożenie rosyjskie nie mogą być wymówką do nierealizowania porozumień bilateralnych.
To stanowisko się zmieni, bo na to wygląda, że minister Czaputowicz będzie bardziej łagodnie do Kijowa podchodził. To prawda?
Nie zauważyłem jakiejś radykalnej zmiany, bo takiego mandatu w Polsce nie ma, taką radykalną zmianę. Myśmy próbowali w ostatnich miesiącach, przypomnę, że w grudniu prezydent Andrzej Duda złożył wizytę przecież na Ukrainie. Tam doszło do kolejnych porozumień, do kolejnych zobowiązań, przyrzeczeń podjętych przez stronę ukraińską właśnie na temat ekshumacji. Potem, kiedy doszło do spotkań już na poziomie niższym, kiedy wicepremier Gliński rozmawiał na ten temat, okazało się, że znowu Ukraińcy nie chcieli respektować nawet tych zobowiązań, które podjął prezydent Poroszenko.
Żebyśmy jednak zakończyli nie polityką historyczną, tylko praktyczną. Jeśli chodzi o Nord Stream, to wygląda na to, że bez względu na rząd niemiecki, stary czy nowy, to będzie się toczyć. Jeśli chodzi o niektóre zapisy w niemieckiej umowie koalicyjnej, one są bardzo ciekawe z punktu widzenia perspektyw na przykład rozwoju u nas energetyki atomowej, bo Niemcy wyraźnie nie chcą, żeby w Europie Środkowej coś takiego się działo. Czy my tu mamy jakieś pomysły, żeby temu przeciwdziałać?
No, mamy swoje rozwiązanie. Oczywiście zbudowaliśmy terminal LNG. Mamy możliwość importowania gazu coraz większej ilości i z czasem nawet odsprzedawania tego gazu naszym partnerom w regionie. Są decyzje i będzie realizowana lada chwila budowa naszego gazociągu bałtyckiego z złóż norweskich. No niestety i tutaj jest wyraźna kolizja nawet nie interesów, ale w pewnej filozofii bezpieczeństwa, solidarności. Myśmy od lat mówili to Niemcom. Ja też sam wspominałem, że myślenie o tym, że przyłączając Rosję do rynku odbiorcy gazu w Europie Zachodniej, uzależnicie Rosję, czy dostawcę od rynku odbiorcy, jest naiwnością. To Rosja będzie wykorzystała te dostawy jako instrument polityczny i tak się dzieje. To Rosja doprowadzi do tego, że będzie omijać wtedy naszą część Europy, Ukrainę, Białoruś, Polskę, inne kraje i będzie stosować ten instrument jako instrument szantażu. Tak się dzieje. No, niestety tutaj nie ma porozumienia z Niemcami. Jedynym naszym rozwiązaniem jest budowanie odrębnego systemu zaopatrzenia naszej części Europy w gaz, co robimy, co zostało potwierdzone również też politycznie poprzez inicjatywę Trójmorza i zostało to poparte przez Stany Zjednoczone w czasie ostatniej wizyty prezydenta Trumpa, jak i poprzez porozumienia bezpośrednie z Stanami Zjednoczonymi o dostawach gazu skroplonego do Polski.
Czyli właśnie pan minister nam udowodnił, że całe to porozumienie polsko-niemieckie jest niewiele warte.
Nie, dlatego że tutaj mówimy tylko o pewnym aspekcie. Natomiast,
bardzo ważnym aspekcie.
Natomiast współpraca polsko-niemiecka jest bardzo szeroka. No, w czasie wizyty pani kanclerz Merkel przypomniano o tym, że współpraca gospodarcza czy wymiana towarowa między Polską a Niemcami przekracza już 110 miliardów euro. Czyli jest to więcej niż współpraca gospodarcza niemiecko-rosyjska. Jeśli dołożymy następnie współpracę Niemiec z Grupą Wyszehradzką, To ona jest wyższa niż Niemiec z Francją.
Porównywalna do niemieckiej i francuskiej.
W związku z tym mamy wiele wspólnych interesów, które nas łączy i to właśnie uświadamiamy Niemcom. Skoncentrujmy się na to, na tym, co nas łączy. Nie szukajmy mitycznych rozwiązań z innymi krajami, które mają politykę, która chciałaby rewidować sytuację w Europie, dzielić sytuację w Europie. Skoncentrujmy się na naszych wspólnych interesach.
Coś nas zaskoczy dzisiaj o 9:00 w wystąpieniu pana ministra?
Pan minister Czaputowicz przygotował duże, obszerne, wielowątkowe exposé. Zachęcam do słuchania i potem do słuchania również debaty na ten temat.
A pan będzie występował, panie ministrze, w debacie?
Jestem przewidziany w końcowej części naszych wystąpień. Na wypadek, gdyby doszło do jakichś dużych przekłamań, to poprosiłem o kilka minut, aby móc skorygować jakieś ewidentne przekłamania. Ale oczywiście oddałem pole kolegom. Niezręcznie mi jest w tej chwili w dużym wystąpieniu recenzować mojego następcę.
A kiedyś podwodnego. Gościem Poranka Wnet był Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Panie ministrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my za chwilę będziemy mieli spóźniony przegląd prasy.